Zapraszamy na wiadomości w Radiu Maryja.
Premier Mateusz Morawiecki wygłosił w Sejmie swoje exposé.
Na wstępie swojego wystąpienia nowy premier podziękował wicepremier Beacie Szydło. Jest pani i pozostanie symbolem solidarnościowej rewolucji przywracającej godne życie milionom polskich rodzin, powiedział.
W exposé Mateusz Morawiecki zapowiedział, że będzie to rząd kontynuacji, który będzie realizował politykę wspierania polskich rodzin. Kwitnąca gospodarka, jak wskazał, jest warunkiem prowadzenia szczodrej polityki społecznej.
Pragnieniem nowego premiera jest, żeby rząd Zjednoczonej Prawicy był rządem Zjednoczonej Polski. Opowiedział się też za ambitnymi celami rozwojowymi gospodarki.
Chcemy zlikwidować ubóstwo energetyczne i poprawić jakość życia wszystkich Polaków, mówił.
Jedna z priorytetowych reform, jakie zapowiedział premier Mateusz Morawiecki, będzie dotyczyła służby zdrowia. Chodzi między innymi o skokowy wzrost jej finansowania do 6% PKB w ciągu kilku lat.
Dwie najczęstsze przyczyny śmierci Polaków to choroby nowotworowe i choroby układu krążenia. 3/4 Polaków odchodzi z tego świata ze względu na te dwa rodzaje chorób. Dlatego trzeba położyć większy nacisk na profilaktykę i leczenie tych chorób. I dlatego też uruchomimy dwa programy, które unowocześnią polską służbę zdrowia. Pierwszy z nich to budowa Narodowego Instytutu Onkologii, który będzie nie tylko miejscem, gdzie skutecznie leczy się nowotwory, ale również prowadzi się nowoczesne badania i terapie. Druga inicjatywa to Narodowy Program Zdrowia Kardiologicznego. Polacy mieli wielki wkład w rozwój kardiologii i chcemy, żeby leczenie chorób serca pozostało naszą specjalnością, chociaż przede wszystkim chcemy oczywiście, żeby Polacy na serce w ogóle nie chorowali, no chyba że z miłości.
NATO jest i pozostanie fundamentem naszego bezpieczeństwa, a Stany Zjednoczone głównym sojusznikiem, mówił w exposé premier Mateusz Morawiecki.
Wskazał też na rolę Polonii oraz jeden z celów rządu, którym będzie zachęcenie do powrotu do ojczyzny jak największej liczby Polaków.
Integralnym elementem polityki zagranicznej naszego rządu będzie ścisła współpraca z Polonią. Przejawi się to zarówno w działaniach na rzecz ochrony interesów polskich obywateli za granicą, a także prowadzonych wspólnie ze środowiskami polonijnymi działaniach na rzecz obrony dobrego imienia naszego kraju. Polska to nie tylko obywatele Rzeczypospolitej mieszkający w Polsce. To także Polacy rozsiani po całym świecie, których oby jak najwięcej powróciło. Będziemy w tym celu wzmacniać programy repatriacyjne. Jest nas 60 milionów na świecie i mamy obowiązki wobec wszystkich Polaków, a oni mają obowiązki wobec Polski. Inne państwa są przez nas obdarowywane naszym największym skarbem, naszymi obywatelami.
Następnie w parlamencie odbyła się debata. Głos w imieniu PiS-u zabrał wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Rząd Mateusza Morawieckiego będzie nie tylko rządem kontynuacji, ale także gospodarczego przyspieszenia, mówił.
Mateusz Morawiecki obiecuje bezpieczeństwo rodzin, godną pracę i tańsze mieszkania. To już nie jest rząd Platformy i PSL, który mówił, że nic się nie da zrobić. Uchylał się od działań i decyzji, za to pozwalał na rabowanie polskiego państwa. Dziś opinia publiczna przekonała się, co jest możliwe. Równocześnie skala złodziejstwa, które trzeba pokonać, okazała się przerażająca. Robimy to. Dlatego sondaże pokazują tak mocną pozycję Prawa i Sprawiedliwości. Premier Morawiecki wyznaczył konkretne zadania. Oprócz dalszego wzmacniania naszej gospodarki podejmie się także odparcia ataków na Polskę ze strony niektórych polityków i instytucji Unii Europejskiej. Wbrew sprzedawczykom z Parlamentu Europejskiego jest to możliwe.
W poniedziałek w Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda powołał rząd Mateusza Morawieckiego. Była premier Beata Szydło została wicepremierem. Pozostały skład Rady Ministrów nie uległ zmianie. Morawiecki poza stanowiskiem prezesa Rady Ministrów objął funkcję szefa resortów rozwoju i finansów.
Senat na rozpoczętym we wtorek czterodniowym posiedzeniu rozpoczął pracę nad projektami ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Wcześniej za przyjęciem ich bez poprawek opowiedziała się Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
Senatorowie Platformy Obywatelskiej na początku posiedzenia chcieli zakłócić pracę nad ustawami reformującymi sądownictwo. Jan Rulewski wszedł na mównicę w masce z greckiej tragedii. Senatorowie PO skandowali wolne sądy, trzymając kartki z tym napisem.
Senator Rafał Ambrozik, sprawozdawca senackiej komisji, wniósł o przyjęcie noweli bez poprawek. Wybór sędziów, członków KRS przez Sejm jest bardziej demokratyczny niż przez środowiska sędziowskie, bo Sejm pochodzi z wyborów powszechnych, podkreślił.
Wysoka Izbo, Sprawiedliwość to sprawa zbyt poważna, by zostawić ją wyłącznie sędziom. Sprawiedliwość wymaga przede wszystkim obywatelskiej kontroli, co z pewnością przyczyni się do wzrostu zaufania dla całego wymiaru sprawiedliwości. To właśnie potrzeba zwiększenia zaufania do wymiaru sprawiedliwości leży u podstaw wprowadzanej reformy.
Podczas prac nad ustawami w Senacie przed gmachem parlamentu protestowali przeciwnicy reformy wymiaru sprawiedliwości.
Tymczasem polskie ustawy w trybie pilnym będą poddane ocenie przez grupę państw przeciwko korupcji, czyli antykorupcyjny organ Rady Europy. Raport na ten temat ma zostać ogłoszony w marcu.
W specjalnym komunikacie podkreślono, że po raz pierwszy organ Rady Europejskiej zastosował tę niedawno wprowadzoną pilną procedurę przewidzianą dla nadzwyczajnych okoliczności.
Zgodnie z zasadami procedura może być użyta wtedy, gdy reformy instytucjonalne, inicjatywy legislacyjne lub zmiany proceduralne w kraju członkowskim mogą stanowić poważne naruszenie antykorupcyjnych standardów Rady Europy.
To kolejny etap kampanii przeciwko Polsce, mówi konstytucjonalista poseł PiS-u Krystyna Pawłowicz.
Zresztą zapowiadano, że oni nowemu rządowi, znaczy te struktury zewnętrzne, którym nie podoba się katolicki, narodowy rząd i konserwatywne polskie społeczeństwo w swojej większości, że oni nie dadzą nam spokoju, że będą nas nękać w każdy możliwy sposób i oczywiście odbywa się to po donosach polskiej totalnej opozycji. I ponieważ tu w Polsce ta uliczna opozycja niespecjalnie jest już popierana przez Polaków, to widzę, że na aktywności przybierają te różne sztuczne twory, za którymi właściwie stoją tylko ci lewaccy, różnego rodzaju politycy, byli członkowie rządów, struktur bankowych państw zachodniej Europy, albo reprezentujący ich interesów. Także mi się wydaje, że to po prostu trzeba przeczekać.
Grupa państw przeciwko korupcji poinformowała też, że w trybie pilnym oceni prawne rozwiązania w Rumunii. Chodzi o 3 projekty legislacyjne dotyczące sądownictwa.
Polska działa zgodnie z prawem w sprawie Puszczy Białowieskiej, powiedział minister środowiska profesor Jan Szyszko. We wtorek w Luksemburgu odbyła się główna rozprawa Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie skargi Komisji Europejskiej przeciwko Polsce.
Komisja twierdzi, że działania ochronne prowadzone w Puszczy Białowieskiej w celu eliminacji kornika drukarza łamią unijne przepisy i zagrażają naturalnym siedliskom.
Polski rząd podkreśla, że zaniechanie działań ochronnych doprowadzi do wyginięcia cennych gatunków.
Polska w 100% reprezentuje prawo Unii Europejskiej, reprezentuje nie tylko prawo, ale równocześnie to prawo implementuje i mogę powiedzieć, że w tej chwili czekamy tylko i wyłącznie na jedną rzecz, na opinię i wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Puszczy Białowieskiej.
Mówił szef resortu środowiska profesor Jan Szyszko.
W Luksemburgu obecni byli także przedstawiciele społecznego ruchu obrońców Puszczy Białowieskiej. Mieczysław Gmiter nie ukrywał oburzenia po wystąpieniu przedstawiciela Komisji Europejskiej przed Trybunałem.
Słyszeliśmy dzisiaj z ust pełnomocnika Komisji Europejskiej, no to było niejednokrotnie żenujące, bo ta pani po prostu nie wie, co to jest gradacja kornika drukarza, nie potrafi tego odróżnić od, mówi, że zawsze kornik był w puszczy. Oczywiście zawsze był w puszczy, ale był zawsze pod kontrolą. Jak wypuścimy go spod kontroli, no to mamy skutki tego wszystkiego. To jest o niespotykanej sile w chwili obecnej klęska ekologiczna w Puszczy Białowieskiej. Nad tą puszczą trzeba tylko płakać. Tam nie ma już rezerwatu przyszłego profesora Szafera, który całkowicie przestał istnieć.
Podczas poprzednich rozpraw przed Trybunałem odbywało się tak zwane wysłuchanie stron w sprawie zakazu wycinki w puszczy. W listopadzie unijny Trybunał zastosował wobec naszego kraju środek tymczasowy.
Zgodnie z nim, poza sytuacją wyjątkową i bezwzględnie konieczną do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, Polska nie może prowadzić wycinki w Puszczy Białowieskiej. Za złamanie tego zakazu grozi 100 tysięcy euro kary dziennie.
Ataki na biura poselskie PiS-u mają źródło w wystąpieniach liderów opozycji, ocenia poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Mosiński.
W nocy z poniedziałku na wtorek drzwi biura poselskiego minister Beaty Kempy w Sycowie na Dolnym Śląsku zostały oblane łatwopalną cieczą i podpalone. Na elewacji budynku pozostawiono napisy. Nikt nie ucierpiał.
W nocy z piątku na sobotę z kolei omblano farbą wejścia do wspólnego biura poselskiego posłów Andrzeja Melaka, Jarosława Krajewskiego i Ewy Tomaszewskiej w Warszawie.
Poseł Jan Mosiński liczy na to, że służby złapią sprawców tych wydarzeń. Wskazuje też na źródła ataków.
Ostatnie wydarzenia, bardzo przykre, niebezpieczne, mają swoje źródło właśnie w wystąpieniach wielu liderów opozycji historycznej. Przypomnijmy radiosłuchaczom Radia Maryja obecność na wiecu byłych esbeków i zdegradowanych tam milicjantów, bo służyli akurat nie Polsce, tylko określonej władzy. Wystąpienia pana posła Budki, czy też pana przewodniczącego Schetyny. Ten impuls negatywny taki, on przynosi się efekty. Jest jakiś szatański plan realizowany. Ja mówię to wprost. To przypomina już początki terroryzmu.
Warto przypomnieć, że w październiku 2010 roku doszło do zbrodni w łódzkim biurze PiS-u. 62-letni wówczas Ryszard Cyba po wtargnięciu do biura z bronią w ręku kilkakrotnie strzelił do znajdujących się w jednym z pokoi działaczy PiS-u. Marek Rosiak zginął na miejscu, a Paweł Kowalski został ranny.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nałożyła blisko 1,5 miliona złotych kary na spółkę TVN SA, nadawcę programu TVN24, za sposób relacjonowania wydarzeń w Sejmie i przed Sejmem z grudnia 2016 roku.
To wówczas na sali sejmowej rozpoczął się protest posłów tzw. totalnej opozycji, którego powodem były m.in. planowane zmiany w sprawie zasad pracy dziennikarzy w Sejmie i wykluczenie z posiedzenia posła PO Michała Szczerby.
W komunikacie Rady poinformowano, że powodem nałożenia kary na TVN było naruszenie przepisów ustawy o radiofonii i telewizji poprzez propagowanie działań sprzecznych z prawem i sprzyjanie zachowaniom zagrażającym bezpieczeństwu.
Medioznawca dr Hanna Karp zwróciła uwagę, że podczas relacjonowania grudniowych wydarzeń dziennikarzom TVN24 zabrakło profesjonalizmu. Wskazała, że kara ma na celu wzbudzenie refleksji.
Robiąc takie relacje, mając przecież do tego doskonałe narzędzia, muszą się te stacje informacyjne trzymać przede wszystkim podstawowych standardów. Pamiętać należy, że to jest praca trudna, wymagająca specjalnej kwalifikacji. To nie jest tylko napisanie zwykłej notatki prasowej. To jest wielogodzinny przekaz na żywo. Redakcje powinny robić to naprawdę z całą odpowiedzialnością. Tutaj zabrakło profesjonalizmu. No więc trudno, żeby Krajowa Rada w tym momencie nie zareagowała. To jest jedynie pewnego rodzaju sygnał, który ma na celu wywołanie refleksji przede wszystkim u tych wszystkich podmiotów, nadawców komercyjnych przede wszystkim, którzy zajmują się relacjonowaniem wydarzeń politycznych w kraju na żywo.
W komunikacie Krajowej Rady zaznaczono, że kwota kary stanowi około 1% maksymalnej wysokości, jaką Rada mogła nałożyć na spółkę.
TVN SA już zapowiedziała odwołanie się od decyzji Krajowej Rady do Sądu Okręgowego w Warszawie.
W 36. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego IPN po raz kolejny organizuje akcję społeczno-edukacyjną, która upamiętni ofiary tamtych dni.
Jej hasło brzmi: ofiarom stanu wojennego zapal światło wolności. Instytut zachęca, by w środę o godzinie 19.30 w oknach domów i mieszkań zapłonęła świeca.
Prezes IPN-u dr Jarosław Szarek zaapelował, by światło pojawiło się również w urzędach i budynkach użyteczności publicznej.
Akcja nawiązuje do powszechnego na początku lat 80. gestu, jakim Polacy sprzeciwiali się brutalnej polityce władz PRL-u. Na znak solidarności z tysiącami internowanych w oknach stawiano symboliczne świeczki.
Anna Breuer z IPN-u podkreśla, że udział w akcji jest aktem indywidualnego zaangażowania się w pamięć historyczną.
Dla zwykłych, szarych Polaków to był bardzo trudny czas, który odbił się na niejednym życiorysie i o tych ludziach chcielibyśmy przypomnieć. Akcja trwa właściwie od 2012 roku. Chcemy, żeby jak najwięcej Polaków dzisiaj, podobnie jak rzesze Polaków w Polsce w stanie wojennym, zapaliło podobną świeczkę w oknie. Na tym nam zależy bardzo, bo to jest taki akt indywidualnego zaangażowania się właśnie w pamięć, który my możemy wykonać, pokazując, że dzisiaj w 2017 roku, po 36 latach, pamiętamy o tym, co się wydarzyło.
13 grudnia poza światłem w oknach budynków na stadionie PGE Narodowym w Warszawie ofiary grudnia 1981 roku upamiętni okolicznościowa iluminacja. Światło wolności będzie można zapalić także wirtualnie.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Polski Andrzej Duda.
Para prezydencka wzięła udział w 21. świątecznej zbiórce żywności. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką przygotowali paczki dla potrzebujących w Banku Żywności w Ciechanowie.
W swoim przemówieniu najwyższy przedstawiciel państwa polskiego dziękował organizatorom i wolontariuszom za zaangażowanie, a także wszystkim klientom sklepów i szefom firm, którzy dostarczają produkty do banków żywności.
Dziękujemy, że pamiętacie o tym, że niestety cały czas w naszym kraju są jeszcze ludzie, którym ta pomoc jest potrzebna. Są ludzie, którzy tej wyciągniętej przyjacielskiej ręki pamięci, wsparcia w okresie świątecznym, ale też w innych częściach roku potrzebują i że ta wspólnota, ta solidarność wewnątrz społeczna w naszym społeczeństwie w Polsce jest bardzo, bardzo serdecznie za to jako para prezydencka dziękujemy.
Produkty spożywcze takie jak mąka, cukier, olej, ryż na północnym Mazowszu zebrane przez 142 wolontariuszy trafią do najbardziej potrzebujących.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.